Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Czwartkowe popołudnie, jak zwykle, spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by rozmawiać o ich przedsięwzięciach i bieżącej działalności. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Arnold Sobolewski, prezes zarządu Fundacji Pomóż Im.
Dzień dobry państwu.
Fundacja Pomóż Im powstała 2 lipca 2007 roku na bazie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi, działającego od 9 kwietnia 1991 roku. Czyli w tym roku obchodzić będziecie dziesięciolecie działalności fundacji.
Tak, będziemy obchodzić dziesięciolecie działalności fundacji. No, minęło to bardzo, bardzo szybko, ale cieszy mnie rozwój, bo tak naprawdę zaczynaliśmy... No, fundacja powstała po to, aby mogło powstać hospicjum domowe dla dzieci. Pamiętam jak dzisiaj, zaczynaliśmy od 6, następnie 12 podopiecznych, bo po prostu nas nie było stać na więcej. W tym momencie mamy tych podopiecznych 30-33 i to mnie bardzo cieszy. I jakość naszej pomocy jest bardzo wysoka.
A jak rozrastała się sama fundacja? Bo też pewnie musieliście szukać coraz to nowych i pracowników, i współpracowników.
Fundacja nie rozrosła się w jakiś wielki sposób. Rozrosło się hospicjum, bo zaczynaliśmy od 2 pielęgniarek. W tej chwili mamy 6, mieliśmy 1 lekarza. Mamy w tej chwili 4. Tak samo rehabilitacja się rozbudowała. Doszedł pracownik socjalny. Bardzo ważnym pracownikiem jest asystent rodziny. Ale sama fundacja nie. Fundacja bazowała na 3 osobach i w tej chwili bazuje na 4. Także tutaj w samej fundacji pracujemy nadal, powiedzmy, w tym samym składzie.
Czy tych 10 lat to była nieustająca zmiana w środowisku, w którym działacie i w którym się poruszacie, czy jest w miarę stabilnie?
Ja myślę, że zmiana nastąpiła niesamowicie wielka. Zmianą tą jest przede wszystkim poczucie takiego bezpieczeństwa działalności w tym naszym regionalnym środowisku. Po prostu ludzie nam ufają. I to mnie bardzo cieszy. Od kilku lat jesteśmy numerem 1 tutaj w naszym regionie, jeżeli chodzi o 1%, a to bardzo dużo, bo to znaczy, że cieszymy się wielkim zaufaniem, ale to również wielka odpowiedzialność, która na nas ciąży. I tu myślę właśnie, że to jest chyba najważniejsze. Oczywiście też bazowaliśmy na jakichś niewielkich dochodach w tej chwili. To wszystko, co robimy, powoduje, że możemy się rozwijać i możemy coraz bardziej, coraz lepiej opiekować się naszymi podopiecznymi.
Słuchają nas zapewne również ci, którzy albo myślą o tego typu działalności jako, powiedzmy, organizacja pozarządowa, albo też już działają w jakiejś sferze. To pewnie dla wielu nasunęło się pytanie, jakżeście tego dokonali, że taki poziom zaufania i znajomości samej fundacji Pomóż Im udało się wypracować?
No to jest bardzo proste. To ciężka praca. Ciężka praca i potrzebna praca. Jeżeli byśmy robili coś, co jest niepotrzebne i robili to w zły sposób, nie osiągnęlibyśmy tego, co mamy. Opiekujemy się dziećmi, które tak naprawdę potrzebują naszej pomocy, którym medycyna nie może już pomóc. Możemy to zrobić tylko my. Tak naprawdę nie mam tutaj na myśli nie fundację, ale właśnie my wszyscy, mieszkańcy regionu, bo tak naprawdę to dzięki państwu my możemy działać. System zapewnia tak naprawdę tylko niewielką część z tych pieniędzy, które potrzebujemy. Pozostała część to 1%. I bez tego 1% musielibyśmy zamknąć hospicjum, a na pewno okroić je w 70%. A robienie czegoś w sposób zły, niewłaściwy, jest niedobre. Nasze dzieci zasługują na jak najlepszą opiekę, na najwyższą jakość i zmniejszanie czegokolwiek nie ma sensu. Tak więc bez 1% musielibyśmy hospicjum po prostu zamknąć.
Polacy coraz częściej, coraz chętniej dzielą się tym 1%. Myśli pan, że to również przekłada się na chociażby wpływy, jakie Fundacja Pomóż Im dostaje? Czy tutaj w zdecydowanej mierze zależy to od tego, jak fundacja właśnie jest postrzegana i jak działa?
Myślę, że to przede wszystkim zależy od tego, jak działamy, co robimy, bo to się przekłada później na to zaufanie, o którym wspomniałem wcześniej, a to zaufanie przekłada się na PIT, na wypełniany PIT, czyli wskazanie w tym PIT-cie Fundacji Pomóż Im. Czyli tak naprawdę numerem 1 jest to, co robimy i w jaki sposób robimy.
1%, kiedy patrzymy na swoje zeznanie podatkowe, to najczęściej rzuca nam się w oczy to, iż są to kwoty bardzo niewielkie, prawda? To jest czasami...
No, średnia wpłat, które my mamy, to jest rząd niecałe 20 zł. No od właśnie. Jednej osoby.
I z tych średnich, powiedzmy, 20 zł. Mówi pan o funduszach, które są tak znaczące dla działalności fundacji. To znaczy, że bardzo wiele osób musi wpisać wasz numer KRS do zeznania.
Tak, no my tak naprawdę nie wiemy, ponieważ system nam nie umożliwia takiej weryfikacji, ile osób nas wpłaca. Możemy tylko... wiemy tylko, jeżeli ktoś zaznaczy tą jawność w deklaracji PIT. No ale ja uważam, że jest to, z tej jawności to jest kilkadziesiąt tysięcy, no a te osoby, które nie zaznaczą, to myślę, że drugie tyle. No także, zresztą łatwo jest podzielić tą sumę, którą otrzymujemy, czyli te 1 200 000 zł na tą średnią 20 zł. No, wychodzi to bardzo, bardzo dużo osób, no, którym chciałbym w tym momencie bardzo gorąco, z całego serca podziękować.
A tegoroczna kampania rozliczania się z podatków wciąż trwa, więc pewnie jeszcze i wiele osób i wielu naszych słuchaczy będzie rozliczać się z tego podatku.
Jest to taki moment kulminacyjny tej kampanii, bo wszystkie dane wskazują, że kwiecień jest to miesiąc, w którym najwięcej osób wypełnia PIT, także no, chciałbym namówić państwa do tego, abyście pamiętali o nas w tym momencie, wpisali numer KRS-u, a w części szczegółowej możecie państwo wpisać hospicjum lub onkologię.
A jeśli tego nie zrobimy? Nie wpiszemy...
Cel szczegółowy nie jest wymagany, także najważniejszą rzeczą jest wpisanie numeru KRS-u. Nic więcej nie musimy wpisywać.
A jaka jest różnica między wpisaniem a nie wpisaniem w waszym przypadku?
Celu szczegółowego? W naszym przypadku cel szczegółowy nie ma wielkiego znaczenia. To tak naprawdę my później bazujemy na wskazaniu podatnika, czyli czy chce, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na hospicjum, czy też chce, żebyśmy przeznaczyli na dzieci z chorobą onkologiczną. Jest to dla nas bardzo ważne wskazanie, bo mówi tak naprawdę, czym się kierują osoby, tak? Co jest ważniejsze dla poszczególnego podatnika. Ale tak naprawdę, patrząc na nasze PIT-y, wielu osób tego nie wypełnia, po prostu wpisując w tym miejscu fundacja.
19 marca odbył się pierwszy etap zbiórki w ramach kampanii społecznej Pola Nadziei. Słynne żonkile wpisały się chyba już na stałe w naszą świadomość i w nasz krajobraz. No to byli również wolontariusze z puszkami i to też stały element waszej działalności. Ten pierwszy krok, jeśli chodzi o tegoroczną edycję Pól Nadziei, został wykonany.
Na pierwszy rok wykonaliśmy w tamtym roku, bo to jest taki, akcja jest przełomem roku 2016-2017, a wiosnę zainaugurowaliśmy zbiórkami pod parafiami prawosławnymi.
Rzeczywiście o elemencie ogrodniczym zapomniałem, bo trzeba najpierw te żonkile...
Trzeba zasadzić, tak. I sadzimy je jesienią po to, żeby sobie w zimie mogły tam walczyć z przeciwnościami rosu i teraz bardzo ładnie ukazać się nam nad ziemią i no już zeszły, już mamy pierwsze żonkile mamy tutaj na naszym polu miejskim na plantach.
To powiedzmy o samej zbiórce, bo skoro wolontariuszy już można było spotkać, to znaczy, że teraz będzie ich pewnie i coraz więcej. Kiedy ten kulminacyjny punkt?
Ja może chciałbym od czegoś innego zacząć, czyli od apelu do państwa o wolontariat. Wczorajsza zbiórka miałaby jeszcze większy efekt, miałaby większą skalę, gdybyśmy tych wolontariuszy mieli po prostu większą ilość. Niestety posiłkowaliśmy się tym, co mamy dostępne i lekko nam się ta skala, a tym samym dochód tej zbiórki ograniczył. Także gorący apel do uczniów, studentów, aby jak tylko mają chęć i trochę czasu, włączyli się i pomogli nam właśnie w tej akcji Pola Nadziei. A następnym elementem akcji tak naprawdę jest kurs wolontariatu, który rusza już 5 kwietnia. Mamy 4 kolejne spotkania w miesiącu kwietniu. No, zgłoszenia już ruszyły w tym momencie, z tego co wiem, już jest ponad 300 osób. Ten kurs zawsze przyciąga około 300-400 osób, które go kończą i również tymi osobami posiłkujemy się przy naszej głównej zbiórce w Polach Nadziei, czyli w tym roku będzie to 21 maja na terenie parafii katolickich, no i we wszystkich galeriach handlowych, dużych sklepach i na terenie Białegostoku.
To wobec tego, jak należy szukać kontaktu z Fundacją Pomóż Im, jeśli ktoś miałby ochotę, czas, możliwości, siły, chęci, żeby zaangażować się w taki wolontariat?
Nasza strona internetowa wolontariat.pomozim.org.pl, ewentualnie Pola Nadziei, pomozim.org.pl. Także tutaj telefon do fundacji, obojętnie. Nasi wolontariusze są codziennie w klinice onkologii. Można tam się popołudniami zgłosić. Tam jest też koordynator nasz. Porozmawiać z nimi, od nich uzyskać kontakt. Także namawiam po prostu do odwiedzania strony przede wszystkim i do dzwonienia do biura. I tam już dziewczyny pokierują, co dalej trzeba zrobić.
To tytułem wstępu wytłumaczmy, czy są jakieś obostrzenia, czy jakieś warunki, które trzeba spełnić, albo takie, które wykluczają niektórych.
No przede wszystkim wyklucza wiek, czyli nasi wolontariusze muszą mieć ukończone 16 lat. No i tutaj w tym okresie od 16 do 18 musi być jeszcze zgoda rodziców. Osoby pełnoletnie tej zgody już nie wymagają. A tak naprawdę to otwarte serce, chęć pomagania i trochę wolnego czasu. To nie, wszystko, co jest potrzebne.
Nie trzeba tutaj jakiegoś kierunkowego wykształcenia.
Żadnego kierunkowego wykształcenia. Kurs taki krótki, błyskawiczny kurs przejdą, a tak naprawdę to najlepszą szkołą jest szkoła życia, czyli nigdy nie będą sami, zawsze będą z innymi wolontariuszami i ta praktyka uczyni z nich najlepszych wolontariuszy na świecie.
A kiedy spotyka się pan z wolontariuszami, którzy mają już sporo praktyki za sobą, to na co oni wskazują w tej pracy? Na co zwracają uwagę? Co dostrzegają jako ten element, no również korzyści dla nich?
Korzyści dla nich to jest takie spełnienie się wewnętrzne. To jest to, co się najbardziej tak najczęściej pojawia. Ale myślę, że tak jak dla mnie, takim największą radością jest to, jak widzę uśmiech na ustach rodziców naszych nieuleczalnie chorych podopiecznych. A jak zobaczę już uśmiech, chociaż to jest trudno mówić o uśmiechu akurat, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, ale jakiś taki gest zadowolenia u naszego podopiecznego, no, to jest właśnie to, o co chodzi.
Pola nadziei, wolontariat to tylko cząstka waszej działalności, bo prowadzicie również duże przedsięwzięcia, ale też i macie kolejne plany, więc może spróbujmy teraz naszym słuchaczom przybliżyć właśnie te kwestie.
Tak naprawdę to wszystkie plany, które mamy, to są odpowiedzią na potrzeby naszych rodziców. I w tym momencie taką dużą potrzebą jest budowa ośrodka. Ten ośrodek nazwaliśmy roboczo Arka, a będzie się w nim mieściło hospicjum domowe, czyli właściwie to biuro hospicjum domowego, bo biuro jest elementem niezbędnym, ponieważ tam są codziennie odprawy personelu medycznego, tam jest apteka, tam jest po prostu całe biuro, dokumentacja medyczna. Ale tam również będzie się mieścił ośrodek opieki perinatalnej. Chcemy stworzyć coś inaczej. Miejsce, w którym mama, a właściwie przyszli rodzice, którzy dowiedzieli się, że będą mieli nieuleczalnie chore dziecko, będą czuli się bezpiecznie. Będzie to miejsce, w którym mama będzie prowadzona przez okres ciąży, będzie prowadzona w trakcie porodu. Chcemy w tym miejscu zrobić również salę porodową i całą opiekę okołoporodową, ale również jeżeli poród będzie żywy, to chcemy, aby to dziecko dalej było pod naszą opieką w hospicjum domowym. Czyli myśląc o tym, ja myślę o takiej kompleksowej, systemowej opiece perinatalnej. Ja nie chcę tego nazwać w tym momencie hospicjum perinatalnym, ponieważ hospicjum perinatalnym tak naprawdę zaczyna się od diagnostyki. Ja jestem świadomy tego, że nas długo jeszcze nie będzie stać na odpowiedni sprzęt do diagnostyki, a przede wszystkim w Polsce jest niewielu specjalistów, dobrych, bardzo dobrych specjalistów, a to jest najważniejsze, żeby ta diagnostyka była postawiona w jak największym stopniu prawdopodobieństwa. I to robią bardzo dobrze szpitale. Szpitale z trzecim stopniem referencyjności, to powinni one robić dalej. Z tym, że dalej tą opieką powinniśmy się zająć my, czyli ludzie do tego odpowiednio przygotowani, obdarzeni empatią. Mama musi czuć się bezpieczna. Mama też nie powinna mieć kontaktu z normalnymi, tak w cudzysłowie mówiąc, mamami, które rodzą zdrowe dzieci. Tak. Przebywanie z takimi mamami na jednej sali jest koszmarem. Koszmarem dla naszej podopiecznej. Ale wracając do sedna, do ośrodka, czyli to byłby kolejny element tego ośrodka. Następnym, bardzo ważnym elementem, który teraz wypływa, jest rehabilitacja naszych podopiecznych. W tym ośrodku chcemy stworzyć duży ośrodek rehabilitacyjny, ale również taką część opieki wyręczającej. W nawiasie opieka wyręczająca, można powiedzieć, jest to jakaś taka część hotelowa, gdzie będą mogli po prostu mieszkać rodzice, ale również rodzeństwo, a dziecko przebywać w tej części szpitalnej, gdzie będzie prowadzona rehabilitacja. W tym momencie NFZ postrzega naszego pacjenta, nie tylko NFZ, w ogóle cały system opieki zdrowotnej postrzega naszego pacjenta, czyli tego malucha nieuleczalnie chorego, jako Tak samo jak dorosłego, czyli dorosły mniej więcej ma chorobę nowotworową i odchodzi od nas w bardzo krótkim czasie. Są to tygodnie, góra, kilka miesięcy. Z dziećmi jest inaczej. Tak naprawdę nowotworów w hospicjum nie jest dużo. Tu większym problemem są choroby genetyczne, choroby neurologiczne, wady wrodzone i te dzieci pozostają pod naszą opieką od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. A system nasz tego nie zauważa. Ja uważam, że powinniśmy podzielić dziecko hospicyjne, brzydko mówiąc podzielić, no ale powinien być taki podział, czyli na dziecko hospicyjne, stricte hospicyjne, czy takie powiedzmy z chorobą nowotworową, które będzie z nami przez 5 tygodni, może krócej nawet, i takie dziecko, które ma te pozostałe choroby i może być z nami kilka miesięcy, a również kilka lat, ale jest to dziecko nieuleczalnie chore i może od nas odejść w każdym momencie. Taki przypadek mieliśmy niedawno, gdzie po wizycie pielęgniarki lekarza na odprawie popołudniowej u jednego z podopiecznych, wszystko jest w porządku, a dziecko odeszło o 3 nad ranem. Nic na to nie wskazywało. Także tutaj powiedzmy, taki podział w hospicjum powinien być. Czy tak jakby opieka stricte hospicyjna i ta taką, nazwijmy ją, hospicyjna, długoterminowa, która wymaga właśnie rehabilitacji. I to ciągłej rehabilitacji.
A jaka jest perspektywa, by udało się te plany zrealizować i taki ośrodek powstał?
Ale ja uważam, że jesteśmy w stanie, bo widzę, jaki jest... W tej chwili jesteśmy tak naprawdę w fazie poszukiwania partnerów, czy też osób, które zechcą sfinansować w części tą budowę i oddźwięk jest bardzo pozytywny. Na razie jeszcze nie można mówić o jakichś wymiernych efektach tych rozmów, ale mówię, spotykamy się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem. Ja wiem, że ta inwestycja będzie... Ja to czuję, że będzie możliwa do powstania. Gorszą rzeczą jest, za co ją utrzymać. Ale nawet o tym to w tej chwili nie chcę myśleć. Trzeba coś zbudować, trzeba z tym ruszyć. Jeżeli będziemy widzieli, że to jest potrzebne, a jest to naprawdę bardzo potrzebne, to znajdą się pieniądze na to, żeby to utrzymać naprawdę. Myślę, że powinniśmy mieć taki ośrodek tutaj w województwie podlaskim, bo na takim poziomie, czyli gdybyśmy mogli stworzyć wszystko to, co planujemy, to byłby to jedyny ośrodek w kraju.
Fundacja Pomóż Im. 10-lecie działalności jako fundacja obchodzi w tym roku, ale z planami na następne, można by powiedzieć, 10-lecia. Choć już współcześnie zostaliście nominowani do tytułu Podlaskiej Marki Roku.
No naprawdę, to było zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, no nie spodziewałem się tego naprawdę, ale to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli to zaufanie, tak? Co mnie jeszcze cieszy, że fundację trzeba postrzegać jako normalne przedsiębiorstwo.
Ale nie może tak do końca przedsiębiorstwo stricte komercyjne.
Nie, fundacje nie mogą działać jak przedsiębiorstwo komercyjne.
Bo absolutnie. Kiedy używamy słowa przedsiębiorstwo,
to państwo muszą zrozumieć. Każda fundacja, która jest organizacją pożytku publicznego, nie ma czegoś takiego jak dzielenie zysku, dzielenie dywidend. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli jest wypracowany zysk, to ten zysk w 100% idzie na działalność statutową. Czyli w naszym przypadku na hospicjum i na klinikę onkologii.
Czyli jako przedsiębiorstwo rozumiemy w tym przypadku organizację, instytucję, która dba o finanse, bo musi w jakiś sposób finansować swoją działalność.
Ale również może zarabiać. Tak. I to jest właśnie w tym kierunku wszystkie fundacje moim zdaniem powinny iść. No świat od nas tego wymaga. Czasy są jakie są. Nie można bazować tylko na dobroczynności, nie można bazować na 1%. My musimy też dawać coś od siebie. Stąd są nasze pomysły na działalność gospodarczą, które, jeszcze raz powtórzę, przyniesie dochód, który w całości jest przeznaczany na działalność statutową, czyli krótko mówiąc na hospicjum dla dzieci, ale również te wszystkie eventy, które robimy, tak? Te bal charytatywny, te miesiąc dobroczynności, który jest w listopadzie, to oczywiście ten cały dochód również przekazywany jest na to. To nie ma wpływu na nasze wynagrodzenia, to nie ma wpływu na żadne premie, to nie może mieć wpływu, to nie ma takiej możliwości, aby z tego finansować pracowników. Ja się cieszę, że staliśmy nominowani. To czy wygramy, czy nie, to już cieszyłbym się, żebyśmy wygrali. Na pewno bym się cieszył bardzo. Ale ta nominacja jest bardzo ważna. A gdybyśmy wygrali, to pokazałoby właśnie innym, że nie tylko przedsiębiorstwa, ale również taka fundacja może być marką Podlasia. Nie? To jest bardzo ważne.
Życzę wobec tego kolejnych wspaniałych lat i przede wszystkim realizacji tych wszystkich zamierzeń. Droga na pewno będzie i kręta, i wyboista, jak to zwykle w przypadku takich instytucji. No ale od czego ludzka pomysłowość i zaangażowanie? Od chociażby w formie czy to wolontariatu, czy stricte już...
Ale gdybyśmy nie mieli tej drogi pod górkę, tylko cały czas jechali z górki, to zrobilibyśmy się leniwi, zrobilibyśmy się spełnieni. A lenistwo i spełnienie zatrzymałoby nasz rozwój. A gdybyśmy się nie rozwijali, to byłby nasz koniec.
I tutaj postawimy kropkę, licząc na to, że przy następnym spotkaniu będziemy mówili być może o kolejnych tytułach, przedsięwzięciach i pomysłach na to, jak będzie dalej działać Fundacja Pomóż Im. A dziś moim gościem był prezes zarządu Fundacji Pomóż Im, Arnold Sobolewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.